Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
W Rzymie ponad 150 tysięcy członków drogi neokatechumenalnej dziękowało Bogu za 50 lat istnienia wspólnoty. Ojciec Święty zachęcił ich do ewangelizowania swoją codzienną postawą miłości.
Gdyby warunki na to pozwoliły, papież od razu pojechałby do Syrii i Iraku. On nie obawia się o swoje życie, tylko myśli o innych, uważa kardynał Leonardo Sandri.
Arcybiskup Szczepan Wesoły został wyróżniony najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego.
Witamy 5 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Rzymie odbyło się wielkie dziękczynienie za 50 lat drogi neokatechumenalnej. Na spotkanie z papieżem przybyło z tej okazji 150 tysięcy członków tej wspólnoty ze 134 krajów świata. Wśród nich także 8 tysięcy Polaków. Franciszek wręczył krzyże 34 kapłanom, którzy wyruszą z misją Ad Gentes na cały świat. Rozesłał też ekipy misjonarzy do kilkudziesięciu parafii Wiecznego Miasta.
Wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła naszych czasów. Dziękujemy Panu za te 50 lat. Wpatrując się w Jego pełną miłości, wierność, nigdy nie traćcie ufności. On się Wami zaopiekuje, zachęcając jednocześnie do wyjścia do wszystkich narodów z pokorną prostotą, tak jak ukochani uczniowie, apelował papież do członków wspólnot neokatechumenalnych. Franciszek spotkał się z nimi na przedmieściach Wiecznego Miasta na Tor Vergata, aby wspólnie wyśpiewać uroczyste Te Deum za miłość i wierność Boga, który nigdy nie przestaje kochać człowieka, bo Jego miłość zawsze świeci, jak słońce, które nigdy nie zachodzi.
Ojciec Święty wyraził wdzięczność członkom neokatechumenatu za ich misyjne zaangażowanie. Skierowane do nich przemówienie oparł na słowach Jezusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Wskazał, że misja domaga się od nas wyjścia, choć tak często kuszeni jesteśmy, aby nie ruszać się z miejsca, nie podejmować ryzyka, zadowalać się rzeczami, które mamy pod kontrolą.
Aby wyjść, nie można być obciążonym. Aby głosić, trzeba z czegoś zrezygnować. Tylko Kościół, który zostawia świat, może dobrze głosić Pana. Tylko Kościół wolny od władzy i pieniądza, wolny od triumfalizmu i klerykalizmu, w wiarygodny sposób może świadczyć o Chrystusie, który wyzwala człowieka. I ten, kto z miłości do Niego uczy się rezygnować z rzeczy, które przemijają, otrzymuje ten wielki skarb – wolność. Nie zamyka się we własnych przywiązaniach, które ciągle domagają się czegoś więcej i nigdy nie dają pokoju. Ale czuję, że bez żadnego niepokoju serce się rozszerza, gotowe do służby Bogu i braciom.
Papież podkreślił, że wezwanie do wyjścia, które kieruje do nas Pan, jest zawsze zaproszeniem do czynienia tego we wspólnocie, razem.
Kroczyć razem to sztuka, której ciągle musimy się uczyć. Trzeba być uważnym, aby na przykład nie dyktować innym kroku. Należy natomiast towarzyszyć i czekać, pamiętając, że droga drugiego nie jest taka sama jak moja. Tak jak w życiu nikt nie ma takiego samego kroku jak drugi, podobnie i w wierze, i w misji. Idziemy razem, bez izolowania się i bez narzucania własnego rozumienia drogi. Zjednoczeni jak Kościół z pasterzami, z wszystkimi braćmi i siostrami, bez wybiegania w przód i bez narzekania, że ktoś idzie wolniej. Jesteśmy pielgrzymami, którym towarzyszą bracia i którzy sami zarazem towarzyszą też innym. Należy to robić osobiście, z troską i szacunkiem dla drogi każdego i bez wymuszania na kimś jego wzrastania, ponieważ odpowiedź dawana Bogu dojrzewa tylko w autentycznej i szczerej wolności.
Franciszek zaznaczył, że nauczanie o Chrystusie nie jest nigdy zdobywaniem, prozelityzmem, ale jest dzieleniem się z innymi tym, co sami otrzymaliśmy, to spotkanie miłości, które zmieniło nasze życie. Nieważne są argumenty, które mogą przekonywać, ważne jest życie, które pociąga innych. Nieważne są zdolności, które wyróżniają, ale odwaga służby. Papież dodał, że taki duch misyjny obecny jest we wspólnotach neokatechumenatu, które ewangelizują, żyjąc w ten sposób w rodzinie, w pokorze, prostocie i w uwielbieniu.
Franciszek zwrócił również uwagę, że Jezus pragnął, by głosić Ewangelię wszystkim narodom, nie wykluczając nikogo. Wezwał zebranych na Tor Vergata do patrzenia na innych spojrzeniem pełnym miłości, do relacji pełnych szacunku i do ufności, która jest cierpliwa. Kochajcie kultury i tradycje innych narodów bez przykładania do nich utartych modeli, zachęcał papież. Nie wychodźcie od teorii i schematów, ale od konkretnych sytuacji. W ten sposób to Duch będzie kształtował głoszenie według swojego czasu i swoich modeli, a Kościół będzie rósł na jego podobieństwo, zjednoczony w różnorodności narodów, darów i charyzmatów.
Doświadczyliśmy wielkiej radości i powszechności Kościoła, mówi uczestnik tego spotkania, ksiądz Bartosz Barczyszyn.
W 10-lecie drogi neokosmonalnej przede wszystkim doświadczenie powszechności Kościoła i to, co mówi papież Franciszek, że ten jubileusz jest związany z 50-nicą, czyli z wysłanie Ducha Świętego. Można powiedzieć, że papież zaprasza nas do tego, żeby wyjść i ewangelizować. I to jest najlepsza droga do tego, żeby Kościół wszedł na cały świat. No przede wszystkim radość. Dużo ludzi młodych, dużo rodzin z małymi dziećmi. Też osoby starsze na wózkach inwalidzkich, śpiew, tańce. Kościół taki drogi, żywy, który jest radosny, który mimo różnych niewygód, co jednak chce się spotkać, gromadzić przy Ojcu Świętym i prosić Go o błogosławieństwo, o to, żeby posyłał nas na to głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument o synodalności w życiu i misji Kościoła. Wyjaśnia w nim znaczenie tego modnego dziś terminu, jego podstawy w Piśmie Świętym, nauczaniu i tradycji Kościoła, a także możliwe sposoby realizowania, zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w relacjach ekumenicznych.
Nad dokumentem pracowała przez 4 lata jedna z 3 grup roboczych komisji. Punktem wyjścia dla jej rozważań jest nauczanie papieża Franciszka, który twierdzi, że synodalność jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła w 3. tysiącleciu.
Synodalność w aktualnym tego słowa znaczeniu wyrasta z posoborowej reformy Kościoła, choć sam Sobór nigdy o niej nie wspomina. Jest ona jednak sposobem życia i działania opartym na soborowej eklezjologii, na wspólnej godności i misji wszystkich ochrzczonych, ich czynnym zaangażowaniu w ewangelizację. W tym sensie należy ją odróżnić od kolegialności, która ma precyzyjne znaczenie teologiczne i odnosi się do sprawowania posługi biskupiej.
W obszernym dokumencie o synodalności Międzynarodowa Komisja Teologiczna postuluje dynamiczny rozwój tego podstawowego wymiaru Kościoła. Apeluje między innymi o przezwyciężenie niektórych paradygmatów, które nadal są obecne i stanowią wyraz pojmowania Kościoła, które nie zostało odnowione przez eklezjologię komunii. Tytułem przykładu wspomina tu o niedocenianiu życia konsekrowanego i specyficznej roli osób świeckich, w tym kobiet. Wnioskuje się zatem o zintensyfikowanie wzajemnej współpracy bez klerykalizacji świeckich i zeświadczenia duchownych.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Jeśli warunki by na to pozwoliły, papież Franciszek od razu pojechałby do Syrii i Iraku. On nie obawia się o swoje życie, tylko myśli o innych. Wizyta bez spotkań z miejscowymi ludźmi byłaby tylko teatralnym gestem. Wskazuje na to kardynał Leonardo Sandri, który na prośbę Ojca Świętego organizuje w Bari na południu Włoch ekumeniczną modlitwę o pokój na Bliskim Wschodzie.
Papież bardzo przeżywa cierpienia mieszkańców Bliskiego Wschodu. Leży mu na sercu to, by świat nie zapominał o ich sytuacji i był z nimi solidarny. Przypomina o tym prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, podkreślając, że właśnie z tej troski papieża zrodziła się inicjatywa modlitwy w Bari. Odbędzie się ona 7 lipca. Ważne jest to, że spotkanie będzie ekumeniczne i że Franciszek zaprosił na nie przedstawicieli wszystkich kościołów tego zapalnego regionu, mówi kardynał Sandri.
Widzę, jak papież żyje cierpieniami świata od początku swego pontyfikatu. To zaproszenie do Bari patriarchów kościołów katolickich i prawosławnych Bliskiego Wschodu jest gestem wielkiej wrażliwości, znakiem dźwigania cierpienia świata na własnych barkach. Franciszek chce, by towarzyszyli mu w tym przedstawiciele Kościoła, aby wspólnie modlić się do Pana, a jednocześnie, by pokazać to cierpienie światu. Chce wezwać wszystkich do budowania sprawiedliwości, pokoju, do poszanowania godności człowieka, a szczególnie do obrony chrześcijan, którzy są prześladowani, i wszystkich ludzi, którzy żyją w strasznych warunkach codziennych bombardowań, zabójstw, terroru, zemsty i podziałów.
Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w katedrze w Akwizgranie na ołtarze została wyniesiona siostra Klara Fej, założycielka Zgromadzenia Sióstr Ubogiego Dzieciątka Jezus. Liturgii beatyfikacyjnej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Siostra Klara urodziła się w Akwizgranie w 1815 roku w bardzo religijnej i bogatej rodzinie. Po otrzymaniu solidnego wykształcenia zajęła się opieką nad dziećmi oraz dorastającą młodzieżą. Dla nich założyła szkołę, a później także sierociniec, na którego utrzymanie przeznaczyła wszystkie swoje dobra. Wraz z grupą kobiet, które pomagały jej prowadzić te dzieła, założyła nowe zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest opieka nad biednymi i opuszczonymi dziećmi oraz ich wychowanie.
Kardynał Angelo Amato wskazuje, że nowa błogosławiona szczególnie walczyła o godność ludzi biednych i zmarginalizowanych.
W burzliwym okresie wczesnego uprzemysłowienia, gdy społeczeństwo było zaangażowane w zdobywanie dóbr materialnych, siostra Klara zajęła się troską o godność biednych dzieci, ucząc je, wychowując i chroniąc przed niebezpieczeństwami spowodowanymi opuszczeniem i marginalizacją. Jej przykład i nauczanie są obecne także dziś w sercu sióstr, które kontynuując dzieło założycielki, dają Kościołowi i światu przykład Bożej dobroci względem potrzebujących. Opiekując się dziećmi i biednymi, realizują słowa, które są hasłem ich zgromadzenia: trwajcie we mnie. Tylko bowiem dzięki miłości do potrzebujących można trwać w Chrystusie i z Nim być w nich.
Arcybiskup Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz Polaków na obczyźnie, został wyróżniony najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. W imieniu prezydenta wręczył mu go minister Adam Kwiatkowski.
Arcybiskup Wesoły ma 91 lat. Od 1968 roku był biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, jednakże stale rezydującym w Rzymie. Już wtedy zajmował się bowiem duszpasterstwem Polonii, najpierw wspomagając w tym biskupa Władysława Rubina, a następnie od 1980 roku jako delegat prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji. Jego szczególne zasługi dla Polaków za granicą przypomina ambasador Janusz Kotański.
Czy są większe, wspanialsze wartości i sprawy, którym można służyć, jak służyć Bogu i Ojczyźnie? Zasłużył jak mało kto na to wielkie wyróżnienie. Wyróżnienie Orderem Orła Białego jest wyrazem najwyższego uznania ze strony prezydenta Rzeczypospolitej, ze strony naszej ojczyzny. Dla tak wspaniałego kapłana, który służył Polonii, co w czasach komunistycznego zniewolenia nie było łatwe. Ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły był człowiekiem niezwykle otwartym, ciepłym, miłym, serdecznym i o wielkiej kulturze osobistej. Czy był i jest oczywiście. I to było niezwykle ważne, bo ta Polonia nierzadko rozdarta, niepewna, potrzebowała takiego duszpasterza, który by ze spokojem, z miłością był opiekunem, który by wskazywał najwyższe wartości, ale zarazem zachęcał do nich w sposób jak najbardziej sympatyczny. I taką właśnie osobą jest ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły. I bardzo się, niezwykle się cieszę, że pan minister Kwiatkowski może wręczyć to znaczenie żyjącemu arcybiskupowi. Zawsze wydaje mi się, że to jednak lepiej, jeśli żywy człowiek zostaje wyróżniony.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.